Dzisiaj spróbujemy dokończyć drugi rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza, więc możecie sobie otworzyć pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza, drugi rozdział. Ostatni fragment, który był rozważany, skończył się wersetem 7, na wersecie 7 i teraz przeczytam fragment od wersetu 8. Chcę wtedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kosztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty. Lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami? Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie, bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa. I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. Taki jest fragment. To, co widzimy tutaj, znowu przypomnę tło. To jest list, który apostoł Paweł pisze do Tymoteusza i wysyła go z określonym zadaniem do zboru w Efezie, żeby rozwiązywać problemy, konkretne problemy, które powstały tam. Tamte problemy, generalnie ich genezą było złe nauczanie niektórych starszych. I złe nauczanie polegało na złym zrozumieniu Ewangelii. I też o tym mówiliśmy podczas rozważania pierwszego rozdziału. Byli ludzie, którzy Ewangelię rozumieli inaczej i cały czas polegali na uczynkach zakonu, nie rozumiejąc tego, że rolą zakonu było wskazanie na grzech człowieka i na konieczność i potrzebę łaski, która się objawiła w Ewangelii Jezusa Chrystusa. To wszystko tłumaczy apostoł Paweł, podając siebie jako przykład, że on był tym pierwszym, takim prototypem, który dostąpił takiej łaski. I on mówi o tym, że on był najgorszym ze wszystkich grzeszników, ale tej łaski dostąpił. Więc jeżeli on, będąc najgorszym ze wszystkich grzeszników, dostąpił łaski i dostąpił zbawienia, tym bardziej każdy, kto przychodzi do Chrystusa, też dostąpi tej łaski i też będzie zbawiony. Dla niego najważniejszą rzeczą było to, żeby mieć czysty, zdrowy fundament do rozwoju tego konkretnego zboru w Efezie. Jeżeli Ewangelia i zdrowe nauczanie i właściwe doktryny nie są fundamentem duchowego wzrostu, każdy zbór się rozleci. Więc dlatego apostoł Paweł, który najbardziej był zainteresowany w tym, żeby ten zbór dobrze się rozwijał, zaczął tego, że on zaczął prostować ten fundament, prostować naukę, prostować doktryny w tym kościele. I też widzimy tutaj pewien wzór dyscypliny. I o tym też mówiliśmy, że jest określona dyscyplina, że są ludzie, którzy są złym przykładem i trzeba takich ludzi spróbować uratować. Chodzi o uratowanie ich duszy. Czyli jest pewien wzór dyscypliny, że najpierw się rozmawia z jedną, z tą osobą sam na sam, jeżeli ktoś widzi, że jakiś brat albo jakaś siostra grzeszy. Później można poprosić kogoś innego. Później postawić taką osobę przed całym zborem. Ale tutaj, w tym pierwszym rozdziale, widzimy dosyć ekstremalny, można by powiedzieć, przykład dyscypliny, kiedy tacy ludzie są całkowicie wydaleni ze zboru, ze społeczności ludzi wierzących. Dalej, drugi rozdział mówi o tym, żeby cały Kościół, wszyscy ludzie, którzy są w tym Kościele, żeby się dużo modlili, żeby modlitwa była ich służbą, żeby całe ich życie było przepełnione modlitwą. I tutaj jest napisane, że za wszystkich ludzi, a szczególnie za władzę. Apostoł Paweł też tłumaczył dlaczego. I on właśnie mówi, że każda władza jest od Boga, że nie ma takiej władzy, która by nie była od Boga. Człowiek wierzący ma obowiązek być posłusznym władzy, jest tylko jeden warunek. jeżeli ta władza zmusza człowieka do popełnienia grzechu. Wtedy nadrzędną władzą jest Bóg. W każdym przeciwnym, każdej innej sytuacji człowiek powinien być posłuszny władzy. Bardzo ciekawe jest to i tutaj tylko trochę skomentuję na temat danej sytuacji z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych teraz. Niektórzy pewnie wiedzą, niektórzy nie wiedzą. John MacArthur, który jest pastorem Grace Community Church w Stanach Zjednoczonych, w Los Angeles, teraz jest centrum pewnej kontrowersji, jak to niektórzy określają. Chodzi o to, że w stanie Kalifornia ludzie wierzący teraz nie mogą się spotykać. Jest chyba ograniczenie do 50 osób. Nie ma znaczenia, jak duży jest kościół. I na samym początku MacArthur i starsi jego zboru, kiedy się zaczęła pandemia w marcu, razem postanowili, że oni przestaną się spotykać, dlatego że po pierwsze, nikt nie rozumie skali tego, skali zagrożenia. Ten wirus był dosyć nieznany. I po pierwsze, nie chcieli nikogo narażać. Nie chcieli narażać ludzi w swoim zborze. Nie chcieli narażać ludzi wierzących, komu zwiastują Ewangelię. Ale i chcieli też być posłuszni władzy. Ale wtedy ten nakaz dotyczył wszystkich, bez wyjątku. Teraz sytuacja się odwróciła. W stanie Nevada kasyna są otwarte, kościoły są zamknięte. Więc można pójść do kasyna i tam tysiące ludzi chodzi do kasyna. Można pójść do restauracji, można pójść do baru. Można robić różne rzeczy, ale kościoły są zamknięte. W tej sytuacji MacArthur mówi, że władza świecka wykracza poza swoje kompetencje. I on i wszyscy w jego zborze chcą być posłuszni władzy, która jest władzą nad kościołem. I on to nazwał, że Chrystus, a nie cesarz, jest władzą nad kościołem. I wtedy MacArthur, jak i wszyscy starsi w jego zborze po prostu się spotykają. A stało to się dosyć naturalnie. Po pierwsze, starsi podjęli taką decyzję, a po drugie, MacArthur mówi, że nawet wtedy, kiedy zbór był oficjalnie zamknięty i on był w kościele, kiedy były nabożeństwa i robił to online, to coraz więcej osób i tak przychodziło. I on nie mógł tych ludzi po prostu wypędzić ze zboru. Więc sytuacja jest taka i też naprawdę trzeba się modlić o tą sytuację. Ja wiem z pewnych źródeł, że w ubiegłym tygodniu MacArthur rozmawiał z Trumpem przez 2 godziny na ten temat. Jest jakaś sprawa w sądzie i jest zaangażowanych bardzo dużo dobrych adwokatów. I z tego, co ja rozumiem, Trump raczej jest na stronie MacArthura. Czyli de facto sytuacja jest dosyć polityczna i jest pomiędzy Trumpem, a pomiędzy gubernatorem Kalifornii. Bardziej niż pomiędzy władzą a MacArthurem. Więc taką małą dygresję po prostu chciałem powiedzieć, że dobrą rzeczą jest, i to jest przykład z naszych czasów, że MacArthur, jak i wiele innych zborów, oni byli posłuszni wtedy, kiedy to było konieczne. Ale wtedy, kiedy ludzie widzą, że władza zmusza człowieka do grzechu, człowiek powinien się słuchać Boga. I taki mamy realny przykład. Więc dalej mamy 8 werset. Mamy ten fragment od 8 wersetu. I co widzimy tutaj? Widzimy niesamowitą rzecz, że Bóg stworzył... Kto tworzy Kościół? Kościół stworzył Bóg. Bóg jest inżynierem, który stworzył taką instytucję, jaką jest Kościół. I Kościół jest ciałem Jezusa Chrystusa. I też kiedy Bóg wszystko tworzy, On tworzy na określonych zasadach. On ma określony cel. Widzimy tutaj, że Bóg stworzył Kościół, i On ten Kościół stworzył poprzez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Mateusza, 16 rozdziale, 18 werset, to jest bardzo ciekawy werset, który mówi tak: a ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. To jest bardzo ciekawy fragment, który pokazuje, że autorem, tym, kto tworzy kościół, jest Bóg. I interesujące jest to, że ten fragment, konkretnie ten werset, jest bardzo źle interpretowany przez Kościół katolicki. Na tej zasadzie, że ty jesteś Piotr i na tym kamieniu zbuduję mój Kościół. Czyli na kamieniu, którym jest Piotr. I dlatego Piotr i wszyscy następcy Piotra są papieżami. Tak? Czyli tak jakby dziedziczą to, co tutaj powiedział nam ten fragment. To, co mówi tłumaczenie oryginalne, znaczy sam tekst oryginalny, on mówi, że a ja ci powiadam, że jesteś Piotr i na tej skale zbuduję mój Kościół. Skałą nie jest Piotr, skałą jest Chrystus. Więc to pokazuje, że skałą i fundamentem jest Jezus Chrystus. I na tej skale, na tym fundamencie jest budowany Kościół. Piotr, Paweł i inni są apostołami, którzy kontynuują to, co zaczął Jezus Chrystus w mocy Ducha Świętego. Więc Jezus Chrystus, który jest tą skałą, powołał apostołów do tego, żeby kontynuować Jego dzieło. Czyli apostołowie byli ludźmi, którzy kształtowali Kościół, który jest budowany na skalę, na Jezusie Chrystusie. I teraz widzimy, że Bóg wszystko robi w określonym porządku. Cały wszechświat jest stworzony w harmonii. Jeżeli patrzymy na to, jak jest stworzony cały wszechświat, nasz Układ Słoneczny, on jest stworzony w harmonii. Wyobraźcie sobie na jeden moment, że jakaś planeta w naszym Układzie Słonecznym zacznie funkcjonować inaczej, niż funkcjonuje cały czas. Co się stanie? Cały Układ Słoneczny przestanie istnieć. Zaburzy się harmonia. Więc to, co tworzy Bóg, On tworzy w idealnej harmonii. Słońce ma określony cel. Księżyc, Ziemia, inne planety. Ale to jest jeden Układ Słoneczny. A takich układów słonecznych jest nieskończona ilość. Nie wiemy, ile ich jest. I wszystko funkcjonuje w idealnej harmonii. Jak wam się wydaje, czy ten Kościół, który Bóg kształtuje na skalę, którą jest Jezus Chrystus, czy on powinien funkcjonować w idealnej harmonii, czy on może funkcjonować w chaosie? Kościół, który jest zbudowany na skalę, powinien funkcjonować w takiej samej harmonii, w jakiej funkcjonuje cały wszechświat. Dlatego, że wszystko, co tworzy Bóg, On wszystko tworzy w harmonii. Więc naukę, którą my mamy tutaj od apostoła Pawła poprzez Tymoteusza do tego zboru w Efezie, ta nauka pokazuje, że to, co robi apostoł Paweł, on przyprowadza dany kościół do stanu harmonii, ze stanu chaosu, w którym oni się znaleźli. I tak jak powiedziałem, on zaczyna od naprostowania nauczania. Czyli musi być ten fundament, musi być ta skała, na której ten kościół jest zbudowany. A dalej są nauki apostolskie i dalej są wszystkie biblijne doktryny, dzięki którym ten kościół jest w stanie funkcjonować dobrze, właściwie. Więc ten fragment od ósmego wersetu, znaczy całość, rola modlitwy, ale dalej, ten fragment od 8 do 15 konkretnie pokazuje, jaka jest rola mężczyzn i jaka jest rola kobiet w kościele i w rodzinie. I to jest ten stan harmonii, to jest ten porządek, to jest ten Boży plan, który On ma dla kościoła, ma swoją wizję. Trzeci rozdział jest bardzo ciekawy, dlatego że on dalej mówi, że jest Kościół, ale ten Kościół powinien być prowadzony. Prowadzony przez kogo? Przez starszych, przez diakonów. Kto może być starszym? Kto może być diakonem? Jaka jest rola starszych? Jaka jest rola diakonów? Czyli wszystko jest wytłumaczone w Biblii, jak powinien funkcjonować Kościół. I to, co Kościół powinien zrobić, to jest zawsze trwać w tym stanie harmonii, jaka jest. Jeżeli tak jest, ten Kościół będzie żywy, ten Kościół będzie efektywny, ten Kościół będzie zdrowy. Jeżeli jest cokolwiek, co odbiega od tego stanu harmonii, jaki mamy w Biblii, Kościół zaczyna chorować. Więc widzimy, że ten fragment jest niesamowicie ciekawy. I powiedzmy, pierwszy werset, ósmy, mówi o tym, jaka jest rola mężczyzn. Ciekawe jest to, że sześć wersetów dotyczy kobiet. Jeden werset dotyczy mężczyzn, sześć wersetów dotyczy kobiet. Więc zacznijmy od wersetu ósmego. Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Mamy tutaj pewien wzór i pewien nakaz i pewne nauczanie, które apostoł Paweł zostawia Tymoteuszowi odnośnie mężczyzn, roli mężczyzn. Czyli on zaczyna od mężczyzn. I mówi tutaj, że jakie jest jego pragnienie, jaki jest jego nakaz, jakie jest jego przykazanie dotyczące roli mężczyzn w kościele i w rodzinie też. I on mówi, że chce widzieć, że mężczyźni modlą się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. To jest bardzo interesujący werset, który tak naprawdę bardzo dużo mówi. Czego nie mówi ten fragment? Nie mówi tego, że jedyny sposób modlitwy, jedyny wzór modlitwy to jest taki, kiedy ludzie mają wzniesione ręce. To nie jest tak, że tutaj apostoł Paweł zostawia wzór Tymoteuszowi, że tak jak jest to robione w większości kościołów charyzmatycznych, jest to robione właściwie. Tutaj nie chodzi o formę, tutaj chodzi o treść, chodzi o samą ideę. Więc to, co wiemy to, że powiedzieliśmy już wcześniej, że kiedy Jezus Chrystus ukształtował Kościół i nadal kształtuje ten Kościół, on mówi jedną rzecz, że kiedyś w Starym Testamencie widzimy wzór kapłanów, że byli ludzie, którzy byli kapłanami, byli do tego przeznaczeni, mieli określoną rolę. Tylko kapłani, tylko w określony sposób mogli wyjść do świątyni. Widzimy teraz też, i to było na ostatnim moim kazaniu, że każdy wierzący człowiek i członek Kościoła jest kapłanem. Jest arcykapłan, którym jest Jezus Chrystus. Ale każdy wierzący człowiek, który jest w ciele Jezusa Chrystusa, jest kapłanem. I dlatego też tutaj apostoł Paweł, zostawiając to nauczanie do Tymoteusza, mówi, że każdy mężczyzna powinien się zachowywać tak, jakby był kapłanem. Powinien mieć czyste ręce. Przeczytajmy sobie jeden fragment ze Starego Testamentu. Jest to druga księga Mojżeszowa, 30 rozdział, wersety 19, 20, 21. Tutaj mamy ten wzór. Aaron i jego synowie będą w niej obmywać swoje ręce i swoje nogi, gdy wchodzić będą do namiotu zgromadzenia. Obmyją się wodą, aby nie umarli, również gdy będą przystępować do ołtarza, by służyć Panu, spalając dla Niego ofiarę ogniową, obmyją wtedy swoje ręce i nogi, by nie umarli. To będzie dla Niego i dla Jego potomków wieczystym przepisem po wszystkie ich pokolenia. Widzimy tutaj, że jest określona zasada, w jaki sposób kapłani powinni przychodzić do świątyni i przynosić Bogu ofiary. I jest tutaj mowa o tym, żeby mieli czyste ręce. Jest to symbol tego, że człowiek przychodzi do Boga z czystym sercem. Bóg jest święty i każdy człowiek powinien być święty, dlatego że Bóg jest święty. Nowy Testament zmienia ten wzór w pewnym stopniu. On mówi o tym, że nie tylko potomkowie określonego rodu, Aarona, mogą przychodzić do świątyni. Tylko każdy wierzący człowiek jest tym kapłanem, mając nad sobą arcykapłana Jezusa Chrystusa, powinien przychodzić do Boga, mając czyste ręce. czyli mając czyste serce, rozumiejąc, że ta modlitwa i całe jego życie jest służbą Bogu. I dlatego on pokazuje, apostoł Paweł, mężczyźni w kościele mają określoną rolę. Są tymi, którzy prowadzą ten kościół, są kapłanami w tym kościele i kiedy przychodzą do Boga w modlitwie, powinni wznosić czyste ręce. To jest określony symbol, czyli przychodzi do Boga z czystym sercem. A dalej apostoł Paweł też mówi, że są rzeczy, które nie pozwalają człowiekowi przyjść do Boga z czystym sercem. Przeczytam fragment z Izajasza, pierwszy rozdział, 15 werset. A gdy wyciągacie swoje ręce, zakrywam moje oczy przed wami. Choćbyście pomnożyli wasze modlitwy, nie wysłucham was, bo na waszych rękach pełno krwi. Połączcie sobie te dwa fragmenty. Z drugiej Mojżeszowej, 30 rozdział, kiedy jest napisane, że Aaron i jego potomkowie powinni przychodzić do świątyni, mając czyste ręce. I tylko w taki sposób przynosić ofiary za cały lud przed Bogiem, który jest święty. Fragment z Izajasza mówi, że kiedy ludzie przychodzą do niego, przynoszą ofiary, modlą się, proszą o coś, Bóg tego nie słucha. Dlaczego? Dlatego, że ich ręce są nieczyste. I ten sam wzór jest zachowany w Nowym Testamencie. Wyobraźcie sobie modlitwy mężczyzn. Za Kościół, za siebie nawzajem, za ewangelizację, za wszystko. Kiedy te modlitwy są wznoszone do Boga, a w sercach tych mężczyzn jest coś, co jest grzechem. Jest to samo, co jest napisane w Izajasza, że Bóg nie słucha takiej modlitwy. Takie modlitwy są nieefektywne. On je słyszy, ale on się do niej nie przyznaje. Dlatego życie w kościele zaczyna się od tego, że i apostoł Paweł tutaj tłumaczy, że on chce, żeby na każdym miejscu mężczyźni modlili się, wznosząc czyste ręce, w jaki sposób? Bez gniewu i bez swarów. Czyli widzimy tutaj, że obecność gniewu jest czymś, co rujnuje modlitwę. Obecność gniewu mówi o braku cierpliwości, mówi o braku dobroci, mówi o braku zdolności do przebaczania. A każda z tych rzeczy niszczy relacje. Więc o co chodzi apostołowi Pawłowi, który naucza w taki sposób Tymoteusza, który z kolei powinien nauczać w taki sposób cały zbór w Efezie, że rolą mężczyzny jest modlitwa. Mężczyzna jest kapłanem w tym kościele, ale powinien przychodzić do Boga z czystym sercem. Z czystym sercem oznacza w tej konkretnej sytuacji bez gniewu i bez farów. Pokazuje na pewien stan relacji pomiędzy mężczyznami w danym zborze. Mówi o tym, że jeżeli coś jest pomiędzy tymi ludźmi, powinien być sposób rozmowy, interakcja, naprawienie relacji, wybaczanie. Powinna być przyjaźń, powinna być miłość braterska, powinna być jedność. Powinno być zrozumienie, że oni są jednym ciałem, połączeni w Jezusie Chrystusie do tego, żeby prowadzić ten zbór w określonym kierunku. Więc jeżeli jest taka jedność w modlitwie, jeżeli jest takie pragnienie do tego, żeby prowadzić dany zbór w tym kierunku, jeżeli mężczyźni łączą się w tym i przychodzą do Jezusa Chrystusa z czystym sercem, wznoszą swoje ręce, modlą się, Bóg wysłuchuje taką modlitwę i Bóg się przyznaje do takiej modlitwy. Ale jeżeli nie ma jedności, jeżeli jest gniew, jeżeli są niewybaczone rzeczy, jeżeli jest brak zrozumienia, brak przyjaźni, brak miłości braterskiej, mogą się modlić ile chcą, ale te modlitwy są próżne. Bóg tego nie słucha. Dalej. Więc naprawienie fundamentu, naprawienie czegokolwiek, zaczyna się od roli mężczyzny. zaczyna się od tego, że mężczyźni powinni mieć tą jedność, powinni mieć przyjaźń, powinni mieć braterską miłość, powinni trwać na tym fundamencie, który jest zostawiony w Biblii i powinni się modlić razem o to. Więc to jest początek. Kościół, który chce wrócić do tego wzoru, który jest w Biblii, tutaj zaczyna. To jest ten początek. Dalej, kolejne 6 wersetów. Apostoł Paweł kieruje do kobiet. I przeczytam je wszystkie jeszcze raz. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, a nie stroić się w kosztowne sploty włosów, ani w złoto, czy perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. Kobieta niech się uczy w cichości i w pewnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie. Bo najpierw został stworzony Adam, potem Ewa i nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości i w świątobliwości i w skromności. Więc mamy taki fragment i ten fragment w sumie on jest logicznie rozbity na trzy takie myśli. Pierwsza z nich dotyczy ubioru i tym, co tak naprawdę czyni kobietę piękną. To jest ten pierwszy fragment. Dalej, mówi o roli kobiety, jeżeli chodzi o nauczanie. Jeżeli chodzi o nauczanie i uczenie się. I trzeci to jest werset 15. To jest fragment, który mówi o tym, że jaka jest obietnica macierzyństwa. I o tym wszystkim porozmawiamy. Więc zacznijmy od samego początku, czyli wersety 9 i 10. Podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie i nie stroić się w kosztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy kosztowne szaty, lecz jak przystoi kobietom, które są prawdziwie pobożne, zdobić się dobrymi uczynkami. To jest bardzo ważny fragment. On mówi o tym, że jest pewien typ zachowania, jest pewna postawa, która przystoi, opisuje kobietę, która jest kobietą świętą, kobietę, która dąży do pobożności, kobieta, która chce podobać się Bogu. I ten fragment mówi o tym, jaki powinien być jej wygląd. Jedno chcę powiedzieć, że te wszystkie rzeczy powinniśmy zawsze rozumieć ideę. To nie jest tak, że apostoł Paweł zostawia jakiś wzór. Nie jest tak, że on opisuje modę chrześcijańską, że moda chrześcijańska albo chrześcijański strój dla kobiety to jest taki, taki i taki. I naprawdę nie żartuję, znam sytuację, dużo takich jest przykładów, kiedy de facto ktoś tworzy pewien wzór mody kobiety chrześcijanki. Że suknia musi być tak długa, że suknia musi wyglądać tak, tak i tak. I to nie są już anegdoty, ale są przypadki, kiedy jest ktoś i mierzy, czy dana suknia, nie wiem, od tyle odstaje od podłogi, czy jest na tyle świętym ubraniem, które powinna kobieta mieć. Są różne spory na temat tego, czy kobieta może nosić spodnie, czy nie może nosić spodni. Jeżeli dobrze rozumiemy ten fragment, jak i wszystkie inne fragmenty, po pierwsze, nigdy nie będziemy przychodzili do zboru z linijką, żeby mierzyć długość sukni. Po drugie, nigdy nie będziemy torturować kogoś, kto założył spodnie, a te spodnie są przyzwoite i nie odbiegają od tego, co jest napisane tutaj. Więc jak zawsze, jeżeli dobrze rozumiemy Biblię, ona nas czyni ludźmi wolnymi. Wolnymi od grzechu i wolnymi w swoich wyborach. Więc o czym tak naprawdę mówi ten fragment? Ten fragment mówi o tym, że wygląd zewnętrzny jest odbiciem moralnych zasad kobiety. to, jak kobieta wygląda, takie jest jej serce. I dlaczego apostoł Paweł kieruje to do kobiet, a nie do mężczyzn? To jest bardzo interesujące. Kobiety i mężczyźni mają różne pokusy. Mężczyźni mają swoje, kobiety mają swoje. Więc kobiety mają takie pokusy, żeby zwracać na siebie uwagę, żeby być w centrum uwagi. I wygląd jest tym, co może służyć narzędziem do tego. Czyli w jaki sposób kobieta może zwrócić na siebie uwagę? Wejść na salę, że cała sala się obejrzy. Jak ona wygląda? Więc ten wygląd kobiety, cały jej wizerunek, może być bardzo potężnym narzędziem w jej rękach. Pytanie jest takie, jak kobieta chce tego użyć? Jaki jest jej cel? Kogo stawia w centrum? Co chce podkreślić? Swoją sylwetkę, swoje bogactwo, swój gust, jakieś inne rzeczy. W jaki sposób chce zwrócić uwagę? Czy chce tak mieć taki wygląd i taką postawę, że ludzie, którzy patrzą na nią, widzą serce, które jest oddane Chrystusowi. Kiedy mężczyzna patrzy na kobietę, może mieć pokusy seksualne albo może widzieć kogoś, kto pomaga mu kierować swój wzrok na Chrystusa. Więc ten ubiór, jak i cały wygląd jest naprawdę bardzo potężnym narzędziem w rękach kobiety. I apostoł Paweł to wie. I dlatego on mówi, on nie określa jaka jest szata, tylko on mówi, jaki jest cel i że wygląd zewnętrzny pokazuje, co jest w sercu kobiety. Czy ona siebie stawia na pierwsze miejsce, czy Boga stawia na pierwsze miejsce. Teraz, nie ma tego w naszej kulturze, nie ma tego w naszym czasie, może w innych krajach, może to nadal mieć miejsce w krajach arabskich, może jeszcze w Izraelu, w niektórych sytuacjach, ale wtedy, kiedy apostoł Paweł pisał ten list, były szaty, które były szatami kobiecymi. Były szaty, które były szatami dla mężczyzn. Więc stola, tak się nazywała taka szata, ona była tradycyjnym ubiorem kobiety. Ta stola była typowo wełniana i była zrobiona z dużej ilości materiału. Czyli to była szata, która praktycznie zasłaniała całe ciało kobiety. Była też inna szata, która była bardziej odkryta i to się nazywało toga. Na początku, to było jeszcze przed naszą erą, i jedna i druga szata mogła być stosowana przez kobiety. I to było normalne w tamtej kulturze. Czyli kiedy kobieta zakładała togę, nikt nie patrzył na nią w sposób dziwny. Po prostu to było naturalne. Ale mniej więcej 2 wieki przed narodzeniem Jezusa Chrystusa, przed naszą erą, toga zaczęła być szatą dla mężczyzn. A każda kobieta, która nosiła daną szatę, togę, była uważana za kobietę, która jest prostytutką albo, no generalnie, była uważana za prostytutkę. Czyli takim czynem ludzie rozumieli, że są szaty dla mężczyzn, są szaty dla kobiet, więc kobieta, która chciała wyglądać dobrze, nosiła stole wtedy, tak opisałem, stola miała określony wygląd. Toga była ubraniem bardziej odkrytym, bardziej kolorowym, zwracającym na siebie uwagę. I w tamtym czasie, kiedy apostoł Paweł pisał ten list, ktokolwiek nosił togę z kobiet, raczej był przypisany do kogoś, kto prowadzi rozwiązłe życie. I dlatego apostoł Paweł właśnie mówi, że ubranie kobiety, jak i cała jej postawa, odzwierciedla to, co ona ma w swoim sercu. Jaki jest jej moralny kodeks, czym ona żyje, na co chce zwrócić swoją uwagę. Dalej widzimy tutaj, że kiedy apostoł Paweł mówi o tym ubraniu i też całym wyglądzie, on mówi o pewnej rzeczy, która jest bardzo ważna. I to jest cecha, która powinna mieć miejsce w życiu i w charakterze, w osobowości kobiety wierzącej. Jest to powściągliwość albo samokontrola. I jeżeli otworzycie sobie list do Tytusa, 2 rozdział, 11-12 wersety, zobaczycie, że apostoł Paweł w tym liście, on łączy, używa takiego języka, kiedy łączy przyzwoitość ze skromnością i powściągliwością. Czyli ubiór przyzwoity to jest taki, kiedy kobieta kieruje się powściągliwością, kiedy wykazuje samokontrolę. List do Tytusa, 2 rozdział, 11-12 wersety. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Patrzcie, jest napisane, że pobożność łączy się z wstrzemięźliwością, samokontrolą. I dlatego też apostoł Paweł w tym swoim fragmencie, podobnie kobiety powinny mieć ubiór przyzwoity, występować skromnie i powściągliwie, czyli powinny pokazywać samokontrolę. Czyli kobieta wie, że ma pokusę zwrócić na siebie uwagę, ale pobożna kobieta pokazuje samokontrolę, powściągliwość, że ona ma kontrolę nad daną pokusą kierować uwagę na siebie. Dlaczego? Dlatego, że chce, żeby cała uwaga była kierowana na Boga, a nie na nią. Że kiedy wchodzi na salę, ludzie widzą, że wszechczłowiek, poznają, witają się. Ale ich uwaga, ich energia nie jest skupiona na daną osobę, oceniając jej wygląd. I jeszcze gorzej, kiedy kobieta może prowokować mężczyznę do czegoś. Więc mamy ten fragment. Dalej apostoł Paweł mówi, nie strój się w kosztowne sploty włosów, ani w złoto, czy w perły, czy w kosztowne szaty. Znowu, to jest ta sama idea. To nie jest tak, że on mówi, że jest tylko jeden typ ubioru, jeden typ wyglądu, że jest jeden typ fryzury. I naprawdę, no byłem w kościele, gdzie kobiety siedzą po jedną stronę, mężczyźni po drugą stronę. I każda kobieta ma taką samą fryzurę. Czy ma 16 lat, czy ma 60 lat, nie ma znaczenia. Wyglądają bardzo podobnie, mają taką samą fryzurę. I w takim zborze, ja to wiem, jedna siostra została zaproszona na spotkanie z całą radą kościoła, dlatego że miała kręcone włosy. No i te włosy nie bardzo pasowały do tego wzoru fryzury, jaka była ustanowiona w danym zborze. Pamiętam też kiedyś z bratem Janem byliśmy zaproszeni na ordynację Jury do Grodna. Było bardzo dziwne wydarzenie. Przyjechaliśmy na tą ordynację, siedzimy, no i czyli miał być ktoś, kto udzielał tej ordynacji Jurze. I było ileś tam pastorów z innych zborów, z takiego braterstwa i oni określają, czy dany zbór, czy pastor już jest godzien tego, żeby Jura był ordynowany. No i czekamy, mija godzina, półtorej godziny, z bratem Janem patrzymy na siebie nawzajem, nie rozumiemy, o co chodzi, no kiedy to się zacznie, czy to się zacznie. No generalnie później jeden brat coś powiedział, że przeniosą to na jakiś inny czas i że dadzą Jurze jeszcze jakiś czas, żeby tam duchowo wzrastać, wierzę, że jeszcze nie jest gotowy do tej ordynacji, a my w ogóle nie rozumiemy, o co chodzi, co się stało. Jak się okazało, że jeden brat poprzez takie bardzo grube okulary, które miał na sobie, dopatrzył się, że jedna z sióstr w zborze miała usta pomalowane. Więc on uznał, że pastor, który jest pastorem zboru, gdzie, jak on to nazwał, kobieta ma farbę na ustach, nie może być ordynowany. Więc To nie jest anegdota. Byłem tam z bratem Janem. Jakby brat Jan był, to by potwierdził, że tak było. Więc są ludzie, są zbory, którzy interpretują te wszystkie fragmenty źle. Nie o tym jest mowa. Mowa jest o tym, żeby nie zwracać na siebie uwagę, żeby nie prowokować, żeby pokazać, co jest w sercu. Żeby cała postawa kobiety była taka, która pokazuje, że to jest kobieta, która kocha Boga. Żeby człowiek, który miał z nią styczność, wiedział, widział i czuł, że to jest człowiek, który naprawdę jest nawrócony, że to jest człowiek, który chce się podobać Bogu, że to jest człowiek, który pragnie, żeby inni, którzy mają z nim styczność, zwrócili uwagę na Boga, na Ewangelię, na Boże Słowo, a nie na nią. Pierwszy list Piotra, 3:3-4. Ozdobą waszą niech nie będzie to, co zewnętrzne. Trefienie włosów, złote klejnoty lub strojne szaty, lecz ukryty wewnętrzny człowiek w niezniszczalnym klejnotem łagodnego i cichego ducha, który jedynie ma wartość przed Bogiem. To są mocne słowa. One dokładnie pokazują, że owszem, kobiety mają tą pokusę, żeby się stroić, żeby ubrać w ładne szaty, żeby dobrze wyglądać. Bardzo często, szczególnie w sieciach socjalnych, widać, że każdy komentarz pod zdjęciem kobiety zawsze jest taki sam, że ładnie wygląda, że jaką ma szatę i tak dalej. I kobiety to wiedzą, więc pokazują te zdjęcia po to, żeby wszyscy komentowali, żeby wszyscy zwracali uwagę na nią, jak ona wygląda. Ale tutaj apostoł Piotr, apostoł Paweł mówią, że w centrum życia kobiety powinno nie być to, jak ona wygląda. Nie to, że wszyscy ją komentują. Nie to, że wszyscy chcą mówić, jak ona wygląda, w jakiej szacie, a jak droga, z jakiego sklepu, a jak nie wiem, jaka moda i tak dalej. Tylko, żeby kobieta zrozumiała, że nie to jest ważne, tylko coś, co nie jest zniszczalne. Coś, co będzie z nią na zawsze. To jest czystość jej serca, jej dusza, jej postawa przed Bogiem. I dalej widzimy, że wersety 11-12, apostoł Paweł dalej mówi o tym, jaka powinna być rola kobiety w kościele. Czyli najpierw mówi o jej postawie, o jej wartościach moralnych, o jej walce z pokusami, o samokontroli, o tym, żeby swoim wyglądem nie przyciągała uwagę na siebie, tylko kierowała uwagę na Boga. Ale dalej mówi o kolejnych pokusach, które może mieć kobieta i też mówi, jaka powinna być jej rola w kościele. I tutaj czytamy werset 11-12. Kobieta niech się uczy w cichości i w pełnej uległości. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachowywać się spokojnie. I teraz chcę powiedzieć wam jedną rzecz, że tutaj czasami jest użyte słowo kobieta, czasami na przykład kobieta, czyli nie żona, tak? Ale jest też mowa nie wynosić się nad męża, czyli ktoś może pomyśleć, że chodzi o żonę, nie o każdą kobietę, tylko o żonę, kogoś, kto jest żoną. Prawda jest taka, że te słowa mogą być tłumaczone i tak, i kobieta, i mężczyzna może być tłumaczone jako kobieta, mężczyzna, jako mąż i żona. Więc tu jest pewna zasada, która dotyczy relacji pomiędzy mężem a żoną i też pomiędzy każdą kobietą i każdym mężczyzną. To jest uniwersalna zasada. Więc to, co widzimy tutaj, to jest to, że znowu widzę, jak ten fragment może być i jest interpretowany przez kogoś, kto ma takie zapędy feministyczne. Czyli czyta ten fragment i się wszystko wewnątrz gotuje. Jak to jest możliwe, że apostoł Paweł w taki sposób ogranicza potencjał, jaki ma w sobie schowany kobieta? Że w jaki sposób może tak bardzo poniżyć kobiety? Że ona nie może tego robić, nie może tamtego, nawet się odezwać nie może. Ale znowu, jeżeli właściwie czytamy, rozumiemy ten fragment, ten fragment mówi o zupełnie czymś innym. Po pierwsze, kulturze żydowskiej było tak, serio, że były synody, były takie spotkania faryzeuszy, uczonych w piśmie, kiedy gdybali, czy kobieta ma duszę. I w kulturze żydowskiej było tak, że kiedy było napisane, powiedziane, że kobieta, żeby milczała, to oznaczało, że ona faktycznie ma milczeć, nie odzywać się i była z każdej strony ograniczona. To, co robi apostoł Paweł, on robi zupełnie coś innego. On wie, jaki potencjał kobieta ma schowana w swoim sercu. On wie, jaką rolę przeznaczył Bóg kobiecie. On wie, że kobieta ma niesamowity wpływ na rozpowszechnianie się Ewangelii. I dlatego apostoł Paweł chce, żeby każda kobieta zrozumiała, co ma schowane, zakodowane w sobie przez Boga i żeby używała tych rzeczy, które ona w sobie ma, do tego, żeby szerzyć Ewangelię na cały świat, żeby i kobiety, i mężczyźni razem mogli szerzyć Ewangelię wszystkim ludziom niewierzącym. Więc apostoł Paweł w tym fragmencie nie kładzie nacisk na to, że kobieta powinna milczeć, tak jak niektórzy myślą. On tutaj podkreśla coś zupełnie innego, że kobieta powinna się uczyć. W centrum nie jest milczenie, w centrum jest uczenie się. Czyli jest zupełnie co innego. W kulturze żydowskiej kobieta nie mogła się uczyć. To, co mówi apostoł Paweł, to jest to, że on chce, żeby kobiety się uczyły. Widzicie, jest zupełnie inny oddźwięk. Jest zupełnie inna myśl, którą ma apostoł Paweł. Kobieta niech się uczy w cichości i w pewnej uległości. I omówimy te wszystkie rzeczy. Więc apostoł Paweł, on kładzie nacisk na nauczenie się. Nauczenie się. Czyli po pierwsze, jest taka postawa, że kobieta nie zwraca uwagi na swoim wyglądem na siebie, tylko kieruje uwagę na Boga. Po drugie, apostoł Paweł wie, że kobieta ma ogromną rolę w Bożym planie odkupienia. Ona jest matką i najwięcej czasu spędza z dzieckiem, dużo więcej niż mężczyzna. Typowo, są wyjątki, typowo tak jest. I teraz, on mówi, że kobieta powinna się uczyć, czyli powinna dużo się angażować w uczenie się, w ten proces uczenia się. I dalej mówi o tym, że w cichości, tak? Uczyć się jak? W cichości. I tutaj to słowo w cichości znowu wskazuje na nastawienie i stan serca. Uczyć się w taki sposób, żeby coś zrozumieć, żeby zrozumieć przekaz, który ma do mnie Boże Słowo, żeby zrozumieć przekaz, który ma do mnie Bóg, żeby w jakiś sposób później zastosować tą wiedzę, którą mam. Czyli to jest nastawienie. Nie uczyć się po to, żeby coś zrozumieć i skrytykować kogoś innego. Nie słuchać i się uczyć, żeby później nauczać, tylko wskazuje znowu na nastawienie i na stan serca. Przyjmując, uczyć się, żeby przyjąć tą wiedzę, która jest z Bożego Słowa i zastosować w swoim życiu, w życiu, żeby tym życiem pokazywać ludziom Chrystusa. Dlatego jest to powiedziane, że kobieta niech się uczy w cichości i dalej w pełnej uległości. Komu? Tak, tutaj mówi w pewnej uległości i dany fragment też nie mówi komu. Ale cały kontekst jest dosyć prosty. Ten kontekst mówi o tym, że są ludzie, którzy nauczają, że są ludzie, którzy się uczą. Kto naucza? Ten list do Tymoteusza mówi, że nauczają starsi. Tak, że starsi w kościele nauczają. Więc kobieta niech się uczy w cichości i w pewnej uległości starszym. Znaczy nie jest to napisane, tak? Ale nie można tego zrozumieć inaczej. Jeżeli to jest kwestia relacji mąż-żona, wiadomo, dotyczy uległości żony mężowi. Jeżeli chodzi o Kościół, dotyczy to tego, że jest ktoś, kto naucza i to jest starszy, a kobieta, która chce się uczyć, ona chce się uczyć po to, żeby posiąść tą wiedzę i zastosować w swoim życiu, ale będąc uległą temu, kto naucza, przyjmując tą wiedzę, nie wynosząc się nad taką osobą. I znowu wskazuje na stan serca, na jej postawę. I to jest wzór kobiety wierzącej. To jest wzór kobiety pobożnej. To jest wzór kobiety, która ma określone zasady moralne i określony cel w swoim życiu, żeby żyć dla Boga. Dalej jest rola o 12 werset. Nie pozwalam zaś kobiecie nauczać ani wynosić się nad męża. Natomiast powinna zachować się spokojnie. To jest kontynuacja, tak? To jest kontynuacja tej samej myśli, aczkolwiek jest dosyć ciekawa myśl. Ja w tym fragmencie widzę bardzo wyraźną i konkretną myśl, że nauczanie nie jest rolą kobiety. Nauczanie nie jest rolą kobiety. I z całego tego listu widać, że nauczanie jest rolą starszych. Z rolą mężczyzny, konkretnie starszego zboru. Więc apostoł Paweł nie to, że sugeruje. On mówi, nie pozwalam. Mówi, że to nie może mieć miejsca w ogóle. Że kobieta nie powinna nauczać. Ale dalej, nie wynosić się nad męża. I to jest bardzo ciekawe. Dlatego, że to słowo wynosić się, inaczej czasami jest przetłumaczone w różnych Bibliach jako mieć autorytet nad. Czyli wynosić się albo mieć autorytet nad. Więc kiedy czytam wynosić się, nie do końca rozumiem tego w taki sposób, jak to jest napisane w oryginale. Tak jak to jest napisane w oryginale, to jest bardziej mieć autorytet nad mężczyzną i to jest bardzo rzadkie słowo w Biblii. I to słowo wskazuje na relacje, które ma ten, kto naucza, z tym, kogo nauczają. Tak, czyli apostoł Paweł w tym zdaniu mówi o tym, że kobieta nie może być w takim stanie w kościele, kiedy ona naucza, ma ten autorytet nauczania doktrynalnego, a mężczyzna znajduje się w roli tego, kogo ona naucza. O tym mówi ten fragment, że nie pozwalam zaś kobiecie nauczać, ani mieć autorytet, tak jak ma ten, kto naucza, z tym, kogo nauczają, nad mężem czy nad mężczyzną. Widzimy, że ta rola jest bardzo dobrze określona w Biblii, nauczania. Pierwszy list do Tymoteusza, 5 rozdział, 17 werset. Starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. To jest bardzo wyraźnie powiedziane, że rola nauczania w Kościele należy do kogoś, kto jest starszym w Kościele. I dlatego apostoł Paweł mówi, że to jest niemożliwe, żeby kobieta w Kościele nauczała i że miała ten autorytet nauczania nad mężczyzną. Jest to niemożliwe. Dalej, jest ten fragment z 15 wersetu, który mówi: lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. I to jest ten fragment, który był ostatnio dosyć gorąco poruszany na naszej grupie na WhatsAppie. Ci, co są w tej grupie, mogli sobie czytać i były różne opinie, co ten fragment oznacza. Więc co ten fragment oznacza? Czy ten fragment oznacza, że kobieta dostępuje zbawienia poprzez to, że się staje mamą? Jest napisane, lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo. Jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. Więc co mówi ten fragment? I znowu musimy zrozumieć jako całą myśl. Więc patrzcie, jeżeli tylko czytamy nie znamy całej Biblii i tylko czytamy ten jeden werset, to ten jeden werset możemy przeczytać tak: lecz dostąpi zbawienie przez macierzyństwo. Okej, czyli drogą do zbawienia kobiety jest macierzyństwo. Ale pisał to apostoł Paweł i to jest zrozumiałe, w jakim celu on to pisał. Po pierwsze, chcę zacząć od tego, że ten sam apostoł Paweł bardzo dobrze wytłumaczył, jak człowiek dostępuje zbawienia. Co jest napisane w Rzymian, w liście do Rzymian, 3 rozdziale, 19-20 werset. Że człowiek jest zbawiony z łaski przez wiarę. Człowiek jest zbawiony z łaski przez wiarę. I mężczyzna, i kobieta. Każdy człowiek jest zbawiony z łaski przez wiarę. I to jest jedyna droga do zbawienia. Nie ma żadnej innej drogi do zbawienia. Więc ten fragment napisany przez tego samego autora na pewno nie mówi o tym, że kobieta jest zbawiona poprzez to, że się staje mamą. Tylko też to słowo zbawienie, greckie słowo sozo, jest użyte w Biblii wiele razy i często jest użyte w takim znaczeniu jak zbawienie od grzechów, tak? Czyli to słowo jest bardzo często używane jako zbawienie od grzechu. Ale to słowo też ma wiele innych znaczeń. Nie zawsze oznacza duchowe zbawienie. Na przykład to słowo może oznaczać uratowanie, czyli zbawienie w znaczeniu uratowania. Tak, że ktoś został zbawiony, uratowany od, nie wiem, czegoś tam. Tak? To słowo może oznaczać uratować, zabezpieczyć, uzdrowić, uwolnić. Więc to nie jest jedne, jedyne znaczenie tego słowa, że jest zbawiony duchowo, jest zbawiony od grzechu. Nie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jakie jest pierwsze skojarzenie, kiedy czytamy ten fragment, ten 15 werset? Moje pierwsze skojarzenie z tym fragmentem sięga pierwszej księgi Mojżeszowej. Konkretnie tego, co się wydarzyło w Ogrodzie Edeńskim. Jest tak samo, jak mamy pierwszego Adama, który popadł w grzech, mamy drugiego Adama, Jezusa Chrystusa, dzięki któremu człowiek jest zbawiony. Mamy też Ewę, która jest pierwszą kobietą. I Ewa popadła w grzech. Tak? I to, co mówi tamten fragment, że co dalej będzie w życiu Ewy? Że ona będzie mamą. Tak? Że jej rolą będzie tak jakby rodzenie dzieci w bólu. Więc ona ma na sobie, wczoraj z Marcinem rozmawiałem na temat tego słowa, to słowo stygmat, ale Marcin mi powiedział, że w polskiej kulturze to może się kojarzyć ze stygmatami, czyli znakami krzyża. Ale to słowo nie oznacza tylko to. Tak? Stygmat to jest pewien znak, czyli coś, co takie oznaczenie, które człowiek ma na sobie. Znamie, tak, dokładnie. Więc Ewa, każda kobieta ma określone znamie na sobie. Więc i to, o czym mówi tutaj apostoł Paweł, to jest to, że kiedy kobieta rodzi dziecko, kiedy kobieta jest dobrą żoną, kiedy kobieta jest dobrą mamą, kiedy ona ma właściwą postawę, kiedy ona przekazuje wiedzę o Bogu swojemu dziecku, kiedy ona naucza dziecko, a kiedy prowadzi to dziecko do zbawienia, że ona się pozbywa tego stygmatu, tak, który ma na sobie pierwsza kobieta. Czyli to, co mówi tutaj apostoł Paweł, to jest to, że każda kobieta, której Bóg dał możliwość być mamą, ona ma tą możliwość, żeby przekazać Ewangelię, przekazać wiarę swojemu dziecku. Tak? Czyli to nie jest tak, że ona jest zbawiona od grzechu. Tylko można by powiedzieć, że w pewien sposób ona usuwa ten stygmat. Znamie. Tak? Ona usuwa to znamie poprzez to, że ona ma swój wkład w rozpowszechnianie się Ewangelii. to oznacza ten fragment. Zdecydowanie nie mówi o tym, że kobieta jest zbawiona przez rodzenie. Absolutnie nie. Więc jeżeli patrzymy na cały ten fragment i podsumujemy sobie wszystko, to co przekazuje apostoł Paweł? Apostoł Paweł przekazuje to, że każdy wierzący człowiek jest kapłanem, a modlitwa jest jego służbą. Jest napisane, że on chce, żeby każdy człowiek modlił się o wszystkich ludzi, o zbawienie wszystkich ludzi. I teraz on mówi o tym, że zbór jest stworzony w określonym porządku, że Kościół jest stworzony na skalę, którą jest Jezus Chrystus. Ale ten Kościół musi funkcjonować w określony sposób, tak jak cały wszechświat. Jeżeli jest zachwiana równowaga, jeżeli mężczyzna nie przyjmuje roli mężczyzny, jeżeli mężczyzna nie chce prowadzić, jeżeli mężczyzna nie chce nauczać, jeżeli mężczyzna nie chce być liderem, to jest szansa, że to miejsce zajmie kobieta. Jeżeli to miejsce zajmie kobieta, jest zachwiana cała równowaga. Cały Kościół się rozsypuje, tak jakby się rozsypał wszechświat. Więc wszystko musi współgrać, wszystko musi być w określonej harmonii. I dlatego widzimy tutaj, że apostoł Paweł najpierw się zwraca do mężczyzny. Tak? On kieruje swoją uwagę do mężczyzn. Że oni są liderami, że oni prowadzą, że oni wytaczają drogę, że oni są wzorem, że oni są przykładem. Że kobiety w zborze muszą widzieć, że liderem danego mężczyzny jest Chrystus. Że w jego życiu, w jego nauczaniu, w jego postępowaniu, w jego całej postawie jest widać jego poddanie się Chrystusowi. Więc to jest pierwsza, najważniejsza rzecz. Jeżeli tego nie ma, to jest pierwsza rzecz, którą trzeba naprostować. Można oczywiście prostować inne rzeczy, ale to jest to samo jak cały czas zaklejanie dziurawego worka. Zakleisz jedną dziurę, pojawi się druga. Zakleisz drugą, pojawi się trzecia. I tak cały czas. Trzeba naprawić najważniejszą rzecz, że mężczyzna musi być liderem. Liderem, który nad sobą ma Chrystusa. Który prowadzi w zdrowej nauce. Który prowadzi będąc dobrym wzorem, dobrym przykładem. Więc dlatego apostoł Paweł mówi o tym. I on mówi o roli modlitwy mężczyzny. I też mówi o tym, że jeżeli nie ma zgody, nie ma jedności, jeżeli jest jakiś gniew, jest jakieś nieporozumienie, to ludzie nie mogą modlić się razem i nie mogą iść w jednym kierunku. Tym samym nie mogą być liderami, nie mogą prowadzić, bo prowadzą gdzie? Prowadzą jak? I dalej apostoł Paweł mówi o tym, że w tej całej harmonii jest ogromna rola kobiety i że kobieta ma w sobie schowany niesamowity potencjał, który ona ma i powinna wykorzystać do tego, żeby też rozpowszechniać Ewangelię na cały świat. I on właśnie zachęca kobiety do tego, żeby kobiety się uczyły, żeby kobiety poznawały Boże Słowo, żeby kobiety rozumiały Ewangelię. Dlaczego? Dlatego, że kobieta ma ogromną rolę. Ona jest matką i ona przekazuje tą Ewangelię, wiarę, żywą wiarę swoim dzieciom. Z których ktoś może być pastorem, kaznodzieją, nauczycielem, ewangelistą albo po prostu dobrym chrześcijaninem, który tam, gdzie jest, jest świadectwem, przykładem i wzorem do naśladowania. Więc Kościół to jest takie miejsce, gdzie wszystko albo funkcjonuje w tej harmonii, jaka jest napisana tutaj, albo rzeczy zaczynają się rozsypywać. I apostoł Paweł widział to, że to się dzieje w zborze w Efezie. I dlatego on napisał ten list do Tymoteusza i wysłał go z tamtym listem z autorytetem apostoła, że on ma tam iść i naprawić rzeczy, które tam nie funkcjonują. I to by było na tyle dzisiaj, a kolejne kazanie będzie też o bardzo ważnej rzeczy, i to jest trzeci rozdział, to jest to, w jaki sposób zbór powinien być zarządzany. Czyli, że apostoł Paweł, on ustanowił kogoś, kto powinien być pastorem, biskupem, starszym i diakonem. Jaka jest rola starszych, jaka jest rola diakonów i w jaki sposób oni powinni zarządzać i prowadzić zbór. Amen.